Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Niech święty Stanisław wyjedna dar pokoju w Europie i na całym świecie, mówił dziś papież do Polaków na audiencji generalnej. Jubileusz 2025 roku jest źródłem miłosierdzia, wskazuje biskup Antonio Staliano. Jutro papież ogłosi bullę w związku z rokiem jubileuszowym. Sztuczna inteligencja ma służyć życiu ludzkiemu, a nie je kontrolować, podkreślono wczoraj w Genewie na dyskusji panelowej zorganizowanej przez tamtejszą stałą misję Watykanu przy ONZ. 8 maja wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Tylko wtedy, gdy mamy pewność co do przyszłości, możemy też żyć teraźniejszością, mówił papież w kolejnej katechezie o cnotach teologalnych. Wyjaśnił, że tę pewność odnośnie do naszego jutra daje nam Bóg w postaci nadziei.
Nadzieja jest odpowiedzią daną naszemu sercu, gdy rodzi się w nas bezwzględne pytanie. Co się ze mną stanie? Jaki jest cel mojej podróży? Jakie jest przeznaczenie świata? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że negatywna odpowiedź na te pytania rodzi smutek. Jeśli życiowa podróż nie ma sensu, jeśli na początku i na końcu jest nicość, to zastanawiamy się, po co w ogóle musimy podążać. Stąd bierze się ludzka rozpacz, poczucie, że wszystko jest bezsensowne.
Ojciec Święty zaznaczył, że nadzieja chrześcijańska nie pochodzi z nas, z naszej determinacji, lecz jest darem Boga.
Chrześcijanin ma nadzieję nie z powodu własnych zasług. Jeśli wierzy w przyszłość, to dlatego, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i dał nam swojego ducha. Jak stwierdza papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości.
Franciszek podkreślił, że nadzieja jest cnotą, której świat dziś bardzo potrzebuje. Tymczasem nawet sami chrześcijanie nie zawsze nią żyją.
Nadzieja jest cnotą, przeciwko której często grzeszymy, w naszych złych tęsknotach, w naszych melancholiach, kiedy myślimy, że minione chwile szczęścia zostały pogrzebane na zawsze. Grzeszymy przeciwko nadziei, kiedy popadamy w przygnębienie z powodu naszych grzechów, zapominając, iż Bóg jest miłosierny i większy od naszego serca. Grzeszymy przeciwko nadziei, kiedy jesień przekreśla w nas wiosnę, gdy Boża miłość przestaje być wiecznym ogniem i nie mamy odwagi, by podejmować decyzje angażujące nas na całe życie.
Papież liczy na modlitwę świętego Stanisława w sprawie pokoju na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Mówił o tym w słowie do Polaków na środowej audiencji ogólnej.
Saluto cordialmente i Polaki.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Obchodzicie dziś uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona waszej ojczyzny. Święty Jan Paweł II napisał o nim, że z wyżyn nieba uczestniczył w cierpieniach i nadziei waszego narodu, wspierając go w zmaganiach o przetrwanie, szczególnie w czasie II wojny światowej. Niech również i dziś wstawiennictwo świętego Stanisława wyjedna dar pokoju w Europie i na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Serca wam błogosławię.
Pod hasłem Opieka to praca, praca to opieka w Watykanie trwa międzynarodowe spotkanie poświęcone godności pracy ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do migrantów. Inicjatorami tego wydarzenia są Watykańska Dykasteria do Spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka i Międzynarodowa Katolicka Komisja Migracyjna. Ksiądz Roberto Vitillo, który jest sekretarzem generalnym tej organizacji, podkreśla, że wspieranie praw pracowniczych i godnych warunków zatrudnienia są drogą do skutecznych przemian społecznych. Jest to jeden ze sposobów osiągnięcia celów rozwoju społecznego do 2030 roku. Ksiądz Vitillo podkreśla, że Watykańskie Sympozjum stanowi pewną konkluzję 6 lat prac około 30 różnych międzynarodowych organizacji katolickich w ramach projektu Przyszłość Pracy po Laudato Si.
Projekt ten obejmował szereg inicjatyw badawczych, dzielenie się dobrymi praktykami i publikacje, które zostały opracowane przez organizacje należące do projektu. Kończąc jego pierwszą fazę, przygotowaliśmy raport, w którym jako nadrzędna pojawia się perspektywa opieka to praca, praca to opieka. Istotne jest to, że wspominał o tym wielokrotnie Ojciec Święty, mówiąc o społeczeństwie opiekuńczym i wspólnocie troski, zarówno w encyklice Laudato Si, jak i w adhortacji apostolskiej Laudate Deum o trosce o stworzenie. Teraz rozpoczynamy drugą fazę projektu, która odbywa się w Rzymie. Uczestniczy w nim 60 ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także z całej Europy, którzy są zaangażowani w budowanie sprawiedliwości społecznej oraz zapewnianie sprawiedliwości i godnej pracy dla wszystkich. W konsultacjach uczestniczą również naukowcy, przedstawiciele i członkowie związków zawodowych oraz przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Użycie sztucznej inteligencji w administracji i zarządzaniu, w wojskowości czy rozwoju kultury, między innymi takie tematy poruszono wczoraj w Genewie na dyskusji panelowej zorganizowanej przez tamtejszą stałą misję Watykanu przy ONZ oraz Fundację Caritas in Veritate. W wydarzeniu wzięli udział fizycznie i online np. dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, naukowcy czy działacze społeczni. Temat spotkania brzmiał: sztuczna inteligencja, etyka i wspólne dobro.
Podkreślano m.in. powagę zachowania ostatecznej ludzkiej instancji przy podejmowaniu różnych decyzji, konieczność zgłębienia specyficznych różnic między inteligencją sztuczną a naturalną. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię zapewnienia zrównoważonego rozwoju w omawianej materii wszystkim krajom, a nie tylko najbogatszym. Dokonywane w kwestiach technologicznych wybory powinny ostatecznie służyć polepszeniu życia ludzkiego, a nie jego ograniczeniom czy nałożeniu na nie większej kontroli. W podsumowującym wystąpieniu arcybiskup Ettore Balestrero podkreślił więc konieczność włączenia w rozwój sztucznej inteligencji podstawowych wartości, inkluzywności, przejrzystości, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, prywatności i niezawodności.
Jubileuszowy odpust to obfity deszcz miłosierdzia dla wszystkich, podkreśla biskup Antonio Staliano. Przed rokiem świętym, który papież Franciszek ogłosi jutro specjalną bullą, przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej wskazuje na wielowiekowe znaczenie tradycji jubileuszy zwyczajnych i związanych z nimi łask. Jest to wielki dar dla Kościoła wypływający z Bożego miłosierdzia, mówi biskup Staliano, podkreślając, że odpusty to nie magia w Kościele, ale doświadczenie miłości Boga, który jest w stanie przemieniać serce człowieka naznaczone przez grzech. Częścią mistyki i komunii kościelnej nazywa możliwość uzyskania odpustów także dla zmarłych. Biskup Staliano przypomina, że doświadczenie jubileuszowe nie może skupić się jedynie na zewnętrznym geście przejścia przez drzwi święte czy dokonania jakiegoś gestu miłosierdzia. Wiara jest sakramentalna. Trzeba w głębi serca zdecydować się na jubileuszową drogę ku przebaczeniu i odkupieńczej miłości Boga. Odpust związany jest z głębokim pragnieniem przemiany mojego serca, a nie jedynie literą prawa, zauważa przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej.
Przebaczenie ma w sobie rewolucyjny charakter. Jeśli pozwolę Bożemu przebaczeniu zagłębić się w moje serce i usunąć ze mnie serce z kamienia, aby przyjąć serce z ciała, które daje mi Boże miłosierdzie, i nauczyć się przebaczać mojemu bratu, przyjmuję logikę Boga. Pozwala mi to wierzyć, że nadchodzący jubileusz w odniesieniu do tych frontów wojennych na świecie, w szczególności na Ukrainie, ale także w ziemi Jezusa, Palestynie, może mieć wielkie rewolucyjne znaczenie polityczne, a powiedzenie rewolucyjne nie oznacza mniej mistyczne, powiedzenie społeczne nie oznacza mniej duchowe, ponieważ słowo stało się ciałem, niebo zostało wywrócone do góry nogami, więc cała duchowość świata staje się także transformacją historii, społeczeństwa, cywilizacji. Pomyślmy o nienawiści, która rodzi się w tych wojnach. Te narody robią sobie nawzajem rzeczy, które są obiektywnie niewybaczalne, a chrześcijaństwo to przekracza. Bóg przebacza. przebacza ludziom, którzy zabijają jego syna, a jeśli Bóg przebacza, ma to rewolucyjny ładunek. Jest tylko jedna droga. To nie dyplomacja może doprowadzić do pokoju na Ukrainie i w Palestynie. Dyplomacja może doprowadzić do zawarcia paktu o nieagresji. Kto wie, w jaki sposób i na jak długo. Prawdziwy pokój, jak podkreśla papież Franciszek, nastąpi tylko wtedy, gdy te narody sobie wybaczą.
Niemy krzyk naszych haitańskich braci i sióstr stanowi wyzwanie dla nas wszystkich, wskazał watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin wziął udział w zeszłym tygodniu w specjalnym forum poświęconym sytuacji we wspomnianym kraju, a zorganizowanym przez Akademię Przywódców Katolickich, organizację działającą głównie w Ameryce Łacińskiej i w Hiszpanii. Purpurat podkreślał konieczność udzielenia konkretnych odpowiedzi na wielowymiarowy kryzys dotykający karaibskiego państwa. Rządy i walki gangów, ubóstwo, brak dostępu do podstawowych usług to tylko część problemów humanitarnych trawiących Haiti. Kardynał Parolin zaznaczył, że pojawia się jednak jeszcze inny wymiar, polityczny, który również powoli zostaje adresowany wraz z działalnością nowych tymczasowych władz, a powinien doprowadzić do wolnych wyborów.
El apoyo a este proceso...
Wsparcie dla tego procesu opiera się na uznaniu samych Haitańczyków za głównych jego protagonistów i powinno również inspirować działania podejmowane przez społeczność międzynarodową, w tym Międzynarodową Misję Bezpieczeństwa oraz wszystkich tych na poziomie politycznym i humanitarnym, którzy mogą pomóc cierpiącej ludności Haiti wyjść z obecnego dramatycznego momentu.
W Nigerii na początku lat 80. handel ludźmi stał się okrutną rzeczywistością, która niestety trwa do dziś. Od 2021 roku siostra Antonia Essien prowadzi różne działania duszpasterskie w wiejskich miejscowościach, podnosząc wiedzę na temat zła związanego z handlem ludźmi. Aktywnie współpracuje z lokalnymi organami ścigania, aby ułatwić aresztowanie handlarzy i aby odpowiedzieli oni przed prawem.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Kontynuując w dalszym ciągu komentarz do encykliki Humanae Vitae, w szczególny sposób starałem się uwydatnić znaczenie ściśle etyczne, a więc związane z moralnością, z sumieniem. Znaczenie ściśle etyczne naturalnej regulacji poczęć. Jakkolwiek ta naturalna regulacja poczęć opiera się na procesach biologicznych, które zachodzą w ludzkim organizmie, jednakże ma znaczenie etyczne, dlatego, ponieważ odczytując te rytmy biologiczne, człowiek, osoba, mężczyzna i kobieta kieruje w sposób odpowiedzialny swoim postępowaniem, w sposób zgodny z prawem Bożym, a więc nadaje temu postępowaniu wartość moralną, pozytywną lub negatywną, w zależności od tego, czy pozostaje w zgodzie z prawem Bożym, czy też jest z nim w konflikcie. To zrozumienie charakteru etycznego regulacji poczęć jest ściśle związane z wysiłkiem moralnym, który takie postępowanie za sobą pociąga, z pewną szczególną ascezą. Jednakże ten wysiłek moralny odpowiada ściśle godności człowieka. Owszem, uwydatnia tę godność człowieka. Uwydatnia, wnosi niejako we wzajemne obcowanie mężczyzny i kobiety ten wymiar wzajemnej godności, który dla miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, rodzinnej posiada ogromne znaczenie. Módlmy się często za nasze małżeństwa i rodziny, ażeby były wierne prawu Bożemu.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.